Bożego Słowa. Słyszeliście, czy może patrzyliście raczej na, nie wiem, Facebooka, czy co tam macie. Dzisiejszy temat, jeżeli ktoś miał czas zobaczyć. Matrix diabła. Matrix szatana. O co w tym chodzi? Ja będę mówił wolnie, dlatego że Gosia tłumaczy, także myślę, że wam to nie przeszkadza. Matrix to jest, można powiedzieć, naszym językiem, to jest gra. Bardzo skomplikowana gra. Szatana. W Bożym Słowie ta gra jest nazwana tak. Pułapki diabelskie. Sidła. Mówi się też o uprzęży. Wiecie, jak ktoś chce na pastwisku złapać konia, to nie wystarczy, że w ręce będzie miał chleb, to musi jeszcze odpowiednio go podejść, tak żeby ten koń nie widział, że on ma w ręku uzdę. I zawsze się to tak zakłada, jakby podchodząc z boku, żeby ten koń nie widział, bo zawsze każde zwierzę też pragnie wolności i on zazwyczaj ucieknie, zrezygnuje z tego chleba. Boże Słowo mówi o tym, że on próbuje na nasze życie, na naszą drogę, na nasze decyzje narzucić taką uprząż, żeby mógł nami kierować. I ten matrix diabła jest nazwany w Biblii, tak jak powiedziałem, jako zasadzki diabelskie, sidła, uprząż, uzda. Te wszystkie słowa występują w Biblii. I mówiąc naszym polskim językiem, to jest gra szatana, gra diabła. Dzisiaj taki temat. My nie nauczamy o szatanie, żeby było jasne. My nie roztrząsamy tego tematu, ale każdy chciałby wiedzieć coś o swoim przeciwniku. Głupotą jest, ja akurat ciągle posługuję się tym, co mnie pasjonuje, wyjść na ring w wadze super ciężkiej i nie będziesz wiedział, z kim walczysz. Każdy sportowiec, jeżeli to jest konkurencja taka nieindywidualna typu szachy, to chce po prostu wiedzieć, kto będzie jego przeciwnikiem, z kim ma się zmierzyć. I od nas chrześcijan Boże Słowo, Bóg też wymaga, abyśmy nie lekceważyli przeciwnika, abyśmy byli świadomi, z kim mamy do czynienia. I dzisiaj jest właśnie o tym, że będziemy starali się coś powiedzieć o jego grze, która tak naprawdę dotyczy nas wszystkich. Wiecie, my mówimy, po polsku jest takie przysłowie, diabeł nie śpi, prawda? Albo licho nie śpi, to w staropolskim języku mówiło się licho nie śpi, diabeł nie śpi. Co to znaczy? Że on cały czas planuje jakąś strategię, jakąś taktykę, żeby dotrzeć do ciebie i do mnie. Głupotą i naiwnością ludzi jest to, że myślisz sobie, że on przychodzi i mówi: dzień dobry, jestem diabłem, przyszedłem właśnie zniszczyć twoje życie. Tak często ludzie sobie wyobrażają. To się tak nie dzieje. On obmyśla sposoby, strategie, jak do ciebie czy do mnie dotrzeć, gdzie jest twój słaby punkt, gdzie może się zahaczyć, gdzie masz wątpliwości, myślisz, to uzdrowienie nie przychodzi, albo tyle czasu się modliłem, nie jest lepiej, wkrada się zwątpienie i już ma tą furtkę, ma ten punkt zaczepienia. Dzisiaj o tym będziemy mówić. On nie mówi: dobry wieczór, przyszedłem do ciebie, bo chcę cię załatwić. Z tych, kiedy zacząłem rozważać ten temat, to tylko presja demoniczna jest widoczna, jeżeli ktoś umie to odczytać. Zniewolenie i opętanie. Te trzy różne zjawiska, które on powoduje, są widoczne dla ludzi, chociaż często źle oceniane. To jest widoczne. Nie zawsze opętanie jest rozpoznane jako opętanie. Jezus nie miał z tym problemu, bo jest napisane, że zaszedł mu drogę opętany, prawda? I on wiedział, jak z nim postępować. My często albo boimy się tego, albo nie umiemy tego rozpoznać. Ale to są te trzy formy, gdzie możemy powiedzieć, widać fizycznie jego działanie. Ja wiem, o czym mówię, ja to widziałem, uczestniczyłem w takich modlitwach i wiem, jak to jest niebezpieczne. Cała pozostała sfera twojego, mojego życia, życia każdego człowieka, to jest ten matrix szatana, którego po prostu w ogóle nie czujesz. Myślisz sobie, wszystko jest super, ale jak mówi polskie przysłowie, on nie śpi. On coś tam znowu planuje. On próbuje znaleźć jakiś punkt zaczepienia. To, co robi, wiele rzeczy robi w ukryciu. To, co chcę powiedzieć teraz, zawsze my jako chrześcijanie będziemy w centrum jego uwagi. Nie bądźmy naiwni, by tak, ale cóż on może ode mnie chcieć? I my jesteśmy w centrum jego zainteresowania. Jego bardzo denerwuje to, że nie może mieć dzieci, nie ma mocy twórczej, nie może stworzyć nawet muchy. My mamy moc twórczą, on nie. Jego to bardzo denerwuje. Tego nie dał mu Bóg. Niebezpieczeństwo jest wtedy, nawet kiedy sobie w ogóle nie zdajemy z tego sprawy i mówimy, wszystko jest okej. Ale on właśnie nie jest zadowolony z tego, że u mnie czy u ciebie jest wszystko okej. Czyli ten przeciwnik z samej nazwy, jak on jest przeciwnikiem, to myśli, jakby ciebie podejść. Oglądaliśmy ostatnio film Chata. Tam jest taka scena, czyli ten nasz Mackenzie, czy jak on tam, Mackenzie, rozmawia z dobrym duchem, jak mówi Soraya. Ten duch miał na imię Soraju. Dobry duch. I mówi ten dobry duch, mówi do niego ta piękna azjatycka kobieta, mówi do niego, chciałbyś życia bez cierpienia, bez wysiłku i bez bólu? A on co odpowiada? Tak, chciałbym takiego życia, bez cierpienia, bez bólu, bez wysiłku. A ona mu mówi, nie mam takiego. Ona mu mówi, nie mam takiego. To znaczy, że gdyby Bóg mógł nam to dać, żebyśmy tutaj nie byli wystawieni na tego matriksa diabła, to byśmy to mogli mieć. Ale to nie jest ten czas i nie, to nie jest to miejsce. Dlatego ta postać, która symbolizuje w tym filmie Ducha Świętego, mówi, nie mam dla ciebie takiego życia. Po prostu nie mam tego. Nie mogę ci dać, nie mam tego. Tego musimy być świadomi, że to nie jest, jak ja to mówię, gra w bierki. Wiesz, jeżeli grasz w bierki albo kiedyś grałeś w bierki, to przy takiej grze się nikomu nic wielkiego, złego nie może stać, prawda? To nie jest gra w bierki. To jest gra na serio o twoje i moje życie i to jest gra, która może być też niebezpieczna. Mówmy prosto, że on jako przeciwnik twój i mój zawsze będzie planował zasadzkę na twoje życie, zawsze będzie planował zasadzkę na twoje dzieci i na twoje wnuki. Jeżeli teraz się zastanowisz, to mógłbyś sam odnaleźć takie przykłady, obojętnie jak je interpretujesz, że coś w tym jest, że on planuje, jeżeli tobie nic nie może zrobić, to wie albo wiedział, jak podejść twoje dzieci. Jeżeli im nie może nic zrobić, to może już dotarł do twoich wnuków. Ale zawsze planuje i my jesteśmy w centrum jego zainteresowania. I ten matrix diabelski, czyli ta jego podstępna gra czy wojna, powiedzmy sobie, dzisiaj powiem tylko o dwóch rzeczach, które są z tym związane. Na czym to polega? Bo każdy powie tak, no ale jeżeli on jest naszym przeciwnikiem, to my byśmy musieli wiedzieć, no, jak z nim walczyć, prawda? Jak się przygotować? Na czym to polega? Wiesz, pierwsza z tych dwóch zasad, które dzisiaj trzeba będzie zapamiętać, ta pierwsza zasada tej diabelskiej gry to jest zmiana wartości. Takie dziwne słowo. Zamiana wartości, powiedzmy lepiej. To, co powinno być dla ciebie podstawowe i najważniejsze, a inne rzeczy robisz przy okazji, on próbuje tak odwrócić, że rzeczy przy okazji robisz jako najważniejsze, a te, które powinny być ważne, zrobisz może kiedyś przy okazji, jak nie zapomnisz. Zamiana wartości to jest jego podstęp, fortel. I na ten haczyk może złapać każdego, wcześniej czy później. Zamiana wartości. Wiesz, myśli sobie tak, ale dokładnie to, o co teraz temu pastorowi chodzi. Ludzie mówią w ten sposób. Nawróciłem się do Jezusa i postanowiłem iść za Nim i oddać Mu swoje życie. Tak mówimy w naszych świadectwach. To jest prawda. Ale jeżeli czytamy przykładowo Ewangelię Jana, 15 rozdział, to tam jest troszeczkę coś innego powiedziane. Ja teraz mówię o tym, co jest najważniejsze dla nas, jako dla ludzi wierzących, a co mamy robić przy okazji, idąc przez to życie. Jaki mamy system wartości, a co on próbuje przewrócić do góry nogami. Ewangelia Jana, rozdział 15, od wersetu 16. Nie będę mówił, jaka strona, bo akurat mam Nowe Przymierze. To jest strona 1319. Ewangelia Jana. Jezus, tylko werset 16. Jezus mówi o prawdziwej miłości i przyjaźni. Rozmawia o tym, na czym polega miłość, przyjaźń w relacjach ludzkich i w relacjach z Bogiem. I tam padają takie słowa, które często uczymy się na pamięć, nasze dzieci się uczą albo często cytujemy je. 16 werset mówi tak. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem. No my mówimy w swoich świadectwach, nawróciłem się do Boga, on poczułem dotknięcie Jego mocy, Jego łaski, postanowiłem za Nim iść. A tu jest napisane, nie wy mnie wybraliście, ale ja, Jezus, was wybrałem. W innych miejscach jest powiedziane, wybrał cię, kiedy? Wybrał cię przed założeniem świata. A tu myślimy, że to my wszystko zrobiliśmy. A tu się okazuje, że nie wy wybraliście, ale ja was wybrałem przed założeniem świata. Ja was wybrałem, mówi Jezus, nasz Bóg. I dalej czytamy. I przeznaczyłem was, żebyście szli i przynosili owoc, a wasz owoc trwał, aby Ojciec spełnił wam wszystko to, co ja, o co poprosicie w moim imieniu. Ja was wybrałem i przeznaczyłem, abyście przynosili trwały owoc. To jest pytanie, co jest tym priorytetem, co jest to podstawowe w naszym życiu, a co robimy przy okazji. Bo szatan Jego Matrix polega na tym, żeby wywrócić ten system wartości do góry nogami. Ja was wybrałem i przeznaczyłem, abyście przynosili trwały owoc. Koniec, kropka. W innych miejscach Biblia precyzuje to, że to się stało przed założeniem świata, zanim się urodziłeś, zanim cokolwiek się stało. Myślisz sobie, to jest moja decyzja. To jest prawda, ale Bóg wybrał ciebie i przeznaczył, abyś przynosił owoc i tam jest napisany jeszcze trwały owoc, nie jakiś tam byle jaki, tylko trwały. To jest to, co będzie trwało. Czyli jest powiedziane tak. Kiedy? Dawno, dawno, zanim się wszystko zaczęło, on już nas wybrał. Po co? Po to, Biblia mówi tak, po to Bóg nas wybiera, abyśmy byli świadkami, to się nam źle kojarzy ze względu na świadków Jehowy, to jest nieporozumienie, abyśmy byli Jego świadkami i składali świadectwo, co On dla nas zrobił, że nas znalazł, odkupił, za nas umarł, że uzdrowił nas, to wszystko jest, abyśmy byli świadkami, ambasadorami i posłańcami. Te trzy określenia występują zamiennie w Biblii. Aby idźcie na cały świat i głoście, prawda, wszelkiemu stworzeniu. To jest to posłanie. Idźcie na cały świat. Składajcie świadectwo. Biblia mówi, że jesteśmy posłani, bo w Nowym Testamencie napisane, że w moim imieniu sprawujecie tą władzę. Czyli On nas upoważnia, abyśmy my w Jego imieniu działali. To jest typowa funkcja posła. Ludzie wybierają kogoś i mówią, jedź teraz do stolicy i tam będziesz głosował i podejmował różne ustawy i jesteś naszym przedstawicielem. Masz robić tak, jak my po prostu to, jak myśmy ciebie wybrali. To jest posłaniec. On przekazuje na przykład wolę jednego króla innemu królowi. Nie spełnia jakichś swoich życzeń, tylko ma za zadanie wykonać to, do czego został posłany. I ludzie zbudowali cały system, że ten ambasador, ten posłaniec ma szczególną ochronę, nawet w czasie wojny, bo skoro on przekazuje słowo króla, no to nie należy go zabijać, bo nigdy się nie dowiemy, co ten król powiedział, jeśli to są negocjacje pokojowe. Jeżeli on jest ambasadorem danego państwa, to znaczy się, że dom, w którym mieszka taki ambasador, na przykład ambasador polski, który mieszka w Waszyngtonie, jest częścią Polski. Jest eksterytorialny. Że samolot, którym on leci, jest częścią Polski i statek, którym on płynie, jest wyłączony spod innej władzy. On ma szczególne przywileje. Na autku mamy napisane CD, te lepsze auta, korpus dyplomatyczny. Nie wolno go kontrolować, bo on reprezentuje kogoś ważnego. Reprezentuje państwo, reprezentuje jakiś rząd. To jest ambasador. I on, taki ambasador, przede wszystkim ma reprezentować to państwo. To jest jego główna funkcja. Nie możesz sobie wybrać ambasadora, który chodzi po dyskotekach, na przykład taki ambasador polski w Waszyngtonie, chodzi po dyskotekach i lubi grać w baseball. A ludzie przychodzą i mówią, zostaliśmy okradzeni, nie mamy paszportów, nie możemy wrócić do ojczyzny. A on mówi, teraz gram w baseball. Wyobrażasz sobie takiego ambasadora? Są rzeczy, które on musi robić jako podstawowe, bo to jest jego funkcja, a są rzeczy, które może robić jako hobby. Dodatkowo, bo to lubi. I my mamy w swoim życiu ten sam problem. Co jest naszym podstawowym zadaniem? Jezus mówi wyraźnie, ja was wybrałem i posłałem, abyście przynosili owoc. A inne rzeczy są uboczne. A przychodzi szatan i mówi, ja wam namieszam. Także wy nie będziecie wiedzieli, co jest podstawowe, a co jest przy okazji, a co jest uboczne. I w ten sposób mam was. Zamiana systemu wartości. I mamy chrześcijan, którzy mówią tak, ty no, ale ja muszę pracować. Ja muszę pracować, mam na utrzymaniu rodzinę, dzieci, samochód, teściową, nie wiem kogo. Ja muszę to, ja muszę tamto. No i czasem też idę do zboru. Może nawet się pomodlę. No ale Jezus mówi, ale co jest podstawowe, a co jest przy okazji? My musimy pracować. Przy okazji kupujemy te samochody, może nawet coraz lepsze i robimy wiele rzeczy, ale Boże Słowo mówi, że On nas wybrał jako swoich ambasadorów, posłańców, przedstawicieli. To jest nasze główne zadanie. Przynieść owoc i to jeszcze trwały. Po co? Nie mógł tego załatwić sam? Daje nam teraz takie ciężkie zadanie. Kiedy my już mamy tak, to jeszcze się okazuje, że system wartości jest nasz nie taki jak trzeba. On zrobił to, co obiecał, czyli złożył za nas wszystkich ofiarę jedną doskonałą raz na zawsze. Przywrócił nam jedność z Bogiem. Ale jeżeli chodzi o rozwój Bożego Królestwa, to ty i ja jesteśmy mu potrzebni, bo on to robi naszymi rękoma. On to robi przez nas. Dlatego jesteśmy potrzebni i to jest dla nas to podstawowe zadanie. Ambasadorzy, przedstawiciele, są fajne funkcje, prawda? Wiecie, no. Jesteśmy jego przedstawicielami. Tylko że często w normalnym życiu jakoś o tym zapominamy i mieszają nam się te zadania takie drugorzędne i trzeciorzędne i żeby przetrwać z tymi, które powinny być dla nas ważne. Bo Biblia też nie mówi, żebyśmy nie pracowali, nie dbali o swoje rodziny, nie dbali o swoje domy, nie dbali o swoje miasta. Ale szatan próbuje przewrócić ten system wartości. I zamiast być ambasadorem, posłańcem, przedstawicielem, świadkiem jego, jesteśmy tylko pracownikami, jesteśmy tylko budowniczymi domów, a te rzeczy, budowanie królestwa robimy przy okazji, jak się uda. Ale Bóg mówi, nie tak było zaplanowane, nie tak miało być. Nie tego oczekuję od ciebie. Szatan mówi, jest dobrze, już tak im namieszałem, że sami nie wiedzą. Już tak są zagonieni, że nie wiedzą, co jest najważniejsze. On mówi, Matrix jego polega na tym, że on mówi do ciebie i do mnie, ja wiem, jak cię załatwić, bo wiem, jaki jest twój słaby punkt, jaki jesteś zakręcony. Wiesz, że często ludzie poświęcają dużo więcej czasu na jakieś hobby niż dla Boga. To jest zamiana wartości. Czy jest w Biblii napisane, że hobby może kogoś zaprowadzić do nieba? Ja nie mam nic przeciwko temu, że ktoś ma hobby, jeden lubi jakieś ćwiczenia gimnastyczne, drugi lubi coś oglądać, a trzeci czytać. Bo każdy z nas to ma. Ale nigdzie nie jest napisane, że to nas uratuje, albo że to może pomóc komuś innemu, że w ten sposób będzie się rozwijać Boże Królestwo. Jeżeli tylko na to poświęcisz swój czas, kosztem Boga, to szatan już się cieszy. Można by podsumować to pierwsze zamiana wartości, że jego trik polega na tym, aby nas unieszkodliwić. Jesteś zbawiony, oddałeś swoje życie Bogu. Szkoda tylko, że ono może być później już takie bezużyteczne dla rozwoju królestwa, że nie masz po prostu na to czasu. No nie masz kiedy. Jest tyle ważnych spraw. Nie dajesz rady. On próbuje, jeśli nam nie może zabrać zbawienia, próbuje odebrać nam tą pasję dla Boga. Pasję życia dla Boga. Jesteś zbawiony. Tak, Biblia mówi, jesteś zbawiony. Ale On próbuje nas unieszkodliwić. Teraz się mówi tak w nowoczesnym języku, zneutralizować. My już nie zabijamy innych ludzi, terrorystów, tak mówimy, że trzeba ich zneutralizować. On próbuje nas zneutralizować, jeżeli chodzi o rozwój Bożego Królestwa. Unieszkodliwić. Wiecie, drugi, zostawmy teraz zamianę wartości, to jest tylko taki sygnał, abyśmy mogli się nad tym zastanowić. Czy czasem w moim życiu tak nie jest, że jest trochę ta zamiana wartości następuje. Ja nie wiem, jak jest w twoim życiu. Ja wiem, że w moim to się zdarza i tak jest. Że tak jest. Że mam czas na to, na to, na to. Później popatrzysz, ale przecież to w ogóle nie jest ważne. No ale ile czasu to zajęło? A później patrz, no ale po co to było? Po nic. Aby po prostu zabrać ci czas, aby ukraść ci ten czas. Po co to było? Nic nie dało. Nic z tego nie zostało. Ale zostałeś okradziony z pasji. Zostałeś okradziony z czasu. I jemu o to chodzi. Drugi i ostatni punkt na dzisiaj to jest pytanie do ciebie i do mnie. Dokąd Jezus zdoła ciebie i mnie zaprowadzić w tym życiu? Dokąd Jezus zdoła nas zaprowadzić? Idziemy z Jezusem, tak? Zobacz, ilu ludzi w pewnym momencie mówią, ej nie, wiesz co, ja myślałem, że to inaczej będzie. Ja nie daję rady. Wiesz, ja mogę się w domu pomodlić. Ja znam Biblię. Ja już nie chcę. W kościele ten i tamten mnie zawiódł, a ten pastor to jest taki. I już powoli ta pasja opada. Gdzieś zostają w domu, sami dla siebie, bo sami najlepiej siebie rozumieją. I w pewnym momencie mówię, nie, dziękuję. Mam inne rzeczy na głowie i to pytanie jest takie, dokąd Jezus zdoła ciebie i mnie zaprowadzić? Bo On nie robi nic na siłę. Jeżeli mówisz, nie mam czasu, przemyślałem to, to nie jest tak, uzdrowienie nie przyszło, w zborze nie podoba mi się ten i tamten. Dlatego no, modlić mogę się wszędzie i zostajesz w pewnym sensie na boku. Czy ktoś tam zostaje na boku? Szatan tylko na to czeka. Kto będzie się wstawiał? Gdzie jest zbór, który by się za tobą modlił, jeżeli już to, tamto i nie wiadomo, co ci nie pasuje? To on mówi tak, super Matrix. Ciekawe, zobaczymy, jak długo z nim wytrzymają. Wiecie, chciałbym jeszcze na chwilę podać przykład Dawida, który jest najbardziej omawiany zawsze i ze Starego Testamentu. Ja miałem taką słabość, że jak się nawróciłem, to 10 lat czytałem tylko Stary Testament i głosiłem o Jezusie na podstawie Starego Testamentu. I to mi tak zostało, musicie mi to wybaczyć, że jak chcę mówić o Jezusie, to zawsze zaczynamy ze Starego Testamentu. Nie będziemy dzisiaj czytali całego. Chodzi mi tylko o przykład Dawida. Powiedz, znowu Stary Testament, ale są rzeczy, on to był jednak w jakimś sensie ludzkim przed ojcem Jezusa, prawda? Jeśli chodzi o tą linię. Jezus był z linii Dawida. Zobaczmy na chwilę Księga Kronik, 12 rozdział. Może przeczytam tam tylko krótko. Bo to, co jest napisane do Dawida, odnosi się wprost według mnie też do Jezusa. Mieciu, pierwsza księga Kronik, 12 rozdział, a wiersz 19. Jest pierwsza, druga królewska, jest później pierwsza i druga księga Kronik. Tam jest opisana historia Dawida. 19. 12. Pierwsza księga Kronik. Sytuacja jest, nie będziemy czytali całej tej historii. Dawid przeżywał różne okresy. Czytamy tam na początku od góry na tej stronie do 17 rozdział. Do Dawida do twierdzy przyszli zatem niektórzy z plemion Beniamina i Judy. Dawid wyszedł im naprzeciw i powiedział do nich: jeśli przyszliście do mnie w pokojowych zamiarach po to, by mnie wesprzeć, to gotów jestem szczerze połączyć się z wami, lecz jeśli przyszliście po to, by mnie zdradzić nieprzyjaciołom, choć ja nie mam żadnych niegodziwych zamiarów, to niech Bóg naszych ojców przejrzy to i dokona sądu. Przyszli do niego, aby zaoferować mu pomoc, aby mu służyć. Ale Dawid nie jest pewny, jakie mają zamiary. I powiedział: ja nie mam złych zamiarów. Jeżeli chcecie mi służyć, to tak. A jeżeli przyszliście mnie zdradzić, to niech Bóg to osądzi, bo ja nie mam nic do ukrycia. I tam ci z tych Beniaminitów mówią w ten sposób do niego. A dokładnie jest napisane w 19 wersecie. Wtedy duch ogarnął Amasaja, naczelnika 30, także powiedział. Jeden z dowódców wojskowych mówi Dawidowi w ten sposób: jesteśmy twoi, Dawidzie, i z tobą, synu Jesaja. Pokój, pokój tobie i temu, kto cię wspiera, bo twoim wsparciem jest Bóg. Oni przyszli i powiedzieli: jesteśmy twoi. Przychodzimy do Jezusa, nawracamy się, chcemy iść za Nim, przychodzą doświadczenia. On się pyta: jak długo pójdziesz ze mną? Oni powiedzieli: jesteśmy twoi, na dobre i na złe. Nie ma jak długo, jesteśmy twoi. W ten sposób odpowiedzieli Dawidowi: jesteśmy twoi, Dawidzie, i z tobą, synu Jesaja, pokój tobie i temu, kto cię wspiera. Czyli bezwarunkowe zaufanie, bezwarunkowe poparcie, bo priorytetem jest służyć jako ambasador, posłaniec, przedstawiciel jemu. A reszta to są rzeczy uboczne. Jezus to potwierdza na kartach Nowego Testamentu poprzez różne świadectwa, poprzez to wszystko, co ewangeliści czy apostołowie zapisali w listach. Jak daleko pozdoła Jezus ciebie i mnie zaprowadzić? Dawid pyta się, kiedy oni przyszli do niego, Dawid pyta się: po co przyszliście? Po co przyszliście? Jeżeli przychodzisz do Jezusa po życie wieczne, po zbawienie, a się pyta: no i co dalej? Po co przyszłeś jeszcze? Żeby tobie służyć. Czy może tylko po uzdrowienie? Po błogosławieństwo? Wiesz, dzisiaj ludzie z różnych powodów szukają Boga. I można powiedzieć, każdy powód jest dobry, jeśli go znajdą i zmienią swoje życie. Po co przyszliście? Czy ja mogę, Dawid mówi, czy ja mogę na was na 100% liczyć? Czy to jest tylko tak, bo jest fajnie? Akurat wczoraj te uroczystości w Polsce z okazji stulecia odzyskania niepodległości, wiecie, znowu historia dla tych młodych, to jest wszystko science fiction. Ja zdaję sobie sprawę, że co setny się tym interesuje albo co tysięczny. Ale jakbyśmy się wrócili te 100 lat właśnie do tyłu, rok 1918, później jest rok 20 i na początku tej całej relacji, tego programu na Stadionie Narodowym było odtworzone przemówienie pierwszego naczelnika naszego państwa, Józefa Piłsudskiego, który kierował do swoich legionów, czyli do tych, którzy mu zaufali. Bo dzięki temu odzyskaliśmy też niepodległość jako państwo. I pomijmy to, czy ten aktor dobrze to powiedział, czy nie, to on powiedział coś takiego, że przemawia do swoich żołnierzy i mówi w ten sposób: nigdy się nie bałem, że się złamiecie. Nic specjalnego, prawda? Nigdy się nie bałem o to, że wy jako moi żołnierze się złamiecie. Krótko. Czy to było ważne? Dla tych, co się interesują historią, było ważne. Bo to był jedyny człowiek, sorry, jeśli ktoś pochodzi z Rosji, to był jedyny człowiek, przywódca państwa, jedyna armia, która wygrała z armią sowiecką. 1920 rok, Bitwa Warszawska. Do dnia dzisiejszego nikt nie pokonał armii sowieckiej. No troszkę w Afganistanie było ciężko. Tylko ten jeden człowiek ze swoimi legionami. Ale on był tak pewny swoich żołnierzy, że mówi, że on się nie bał, że oni nie wytrzymają, że oni wycofają się, zdradzą go albo powiedzą: dalej nie idziemy, to nie ma sensu. I to pozwoliło mu odnieść takie właśnie zwycięstwo, jakie odniósł. Później nikomu się to już nie udało. Ani mróz, ani zimno, ani Hitler nie dokonali tego dzieła. Ale ten jeden człowiek, jemu się udało. Dlatego, że on miał żołnierzy, na których mógł polegać na 100%. Nie musiał mieć jakichś wątpliwości, zastanawiać się, czy to się uda. Jezus potrzebuje ciebie i mnie, abyśmy szli z Nim na dobre i na złe. Bo to drugie pytanie dotyczące gry diabła jest: jak daleko pozwolisz, żeby Jezus cię prowadził? Na dobre i na złe, ale z naciskiem na złe. Bo wiesz, kiedy jest uzdrowienie za uzdrowieniem, błogosławieństwo za błogosławieństwem, ludzie to widzą, są to namacalne znaki, wtedy jest łatwiej. Jeszcze jeden przykład z Nowego Testamentu. Pytanie na szkółkę niedzielną. Kiedy ludzie chcieli Pana Jezusa obwołać królem? Kiedy ludzie w wielkim entuzjazmie chcieli Jezusa obwołać królem? Jak rozmnożył chleb dla 5000. To by był super król. Jak oni byli pozytywnie nastawieni. Jak tylko zrobił bezpłatną stołówkę na pustyni. Nakarmił 5000 i zaraz czytamy w następnych zdaniach i wtedy chcieli obwołać go królem. Tak jest człowiek. Wszystko fajnie. Nie chciałbyś słyszeć, co by mówili, jakby obiecał ten chleb, a go nie było. I na pewno nie chcieliby już mieć takiego króla, który nie potrafi rozmnożyć chleba. Jak tylko rozmnożył chleb, zaraz chcieli go wybrać na króla. Jak przyszli następny raz, bo myśleli, że stołówka już będzie fajna, to on sam się wycofał, bo się zorientował i mówi: wy przychodzicie tylko dlatego, że daję wam ten chleb. A tu nie o to chodzi. To była sprawa uboczna. Mają głód? Dajcie im jeść. Ale chodziło o coś innego. Wy przychodzicie tylko po to, że dałem wam jeść. Prosto, bezpośrednio. Dzisiaj mówimy brutalnie, ale prawdziwie. Przyszliście dlatego, że dałem wam jeść. I zakończył tą stołówkę na pustyni. Wiecie, często dzisiaj, jak patrzysz na chrześcijan, wydaje im się, że Kościół, Jezus Chrystus, to jest organizacja pożytku publicznego. To jest taka fajna organizacja, która daje dobre rzeczy. Ale Jezus troszeczkę czego innego nauczał. Bo mówi: czy masz dobry system wartości? Czy masz to ustawione na głowie, czyli do góry nogami. Jak daleko pozwolisz mi iść razem? On tego nauczał. A my tylko byśmy chcieli to wziąć, to organizacja pożytku publicznego, że to jest tak fajnie, my tutaj rozdajemy różne rzeczy, ludzie są zadowoleni. To jest prawda, że ludzie są uzdrawiani, chwała Bogu. To jest prawda, że życie ich się zmienia, ale on później oczekuje współpracy od ciebie i ode mnie w budowaniu rozwoju królestwa, dlatego że obrał takie rozwiązanie, że my w tym jesteśmy jemu potrzebni. Jeżeli on stworzył cały świat i nie byliśmy potrzebni i do dzisiaj wielu rzeczy nie rozumiemy, jak to działa, co on stworzył i jak to jest super zaprogramowane, byśmy powiedzieli, i jak to było zaplanowane, nagle do budowy królestwa chce użyć ciebie i mnie. Wydaje mi się tak szczerze, prywatnie, że gdyby sam zrobiłby to 100% lepiej. Nie byłoby tyle wpadek i nieporozumień. Sam zrobiłby to lepiej, ale on chce użyć ciebie i mnie. I obojętnie takich, jak jacy jesteśmy. Nie musimy iść kończyć jakichś uprawnień, zezwoleń, tytułów, żebyśmy mogli w tym pomagać. On chce wziąć ciebie i mnie takimi, jakimi jesteśmy i żebyśmy się stali jego współpracownikami. Szatan robi wszystko, aby do tego nie doszło. On chce właśnie zrobić wszystko odwrotnie, żeby tak cię zniechęcić, że co prawda jesteś wierzący, ale jeżeli chodzi o rozwój królestwa, no to po prostu nie ma czasu. No po prostu nie ma czasu. Ja wiem, że ci, co się uśmiechają, to wiedzą, o czym ja mówię. Bo ja też wiem, o czym ja mówię. Że nie ma czasu. Jesteśmy ciągle zagonieni. Mamy tyle ubocznych spraw, że nie ma czasu. Jeszcze na koniec, dzisiaj tak jakoś o tych dowódcach i o wojsku, żeby ktoś nie myślał, że my tutaj agitujemy kogoś do wojska. Jest inny obrazek z życia Dawida, kiedy on wychodzi z Jerozolimy, ucieka z Jerozolimy, ponieważ jego syn wystąpił przeciwko niemu. I on wycofuje się szybko z Jerozolimy w obawie o swoje życie. Idzie na wygnanie, na tułaczkę, nie wie, czy wróci i nie wie, czy zachowa życie. I mamy tam taką sytuację. Przychodzi do niego taki dowódca specjalnej jednostki, mówimy tak, dowódca komandosów. On był odpowiedzialny za ochronę Dawida. Itaj Gitejczyk, jakiś obcokrajowiec, nie wiadomo skąd, ale na pewno nie Żyd, nie znający ich tradycji, kultury, być może nawet nie znający ich Boga. Ale Dawid mówi do niego, tyle lat mi służyłeś, daj spokój, zostań, ja idę na niepewne. Nie wiem, nie wiem co będzie, nie wiem jak to dalej się, daj spokój, już jesteś zmęczony, tyle lat mi służyłeś. I on nie jest ich kultury, on nie jest ich z narodu. To jest, jak to się mówi, obcokrajowiec, który kierował tą specjalną jednostką ochrony Dawida. Ale teraz to już jest niepotrzebne, bo on stracił władzę. Ucieka przed swoim synem, stracił stolicę, być może majątności, być może straci życie. I Dawid mówi, zostań, to nie ma już dalej sensu, nie, zostań, już dziękuję ci, zrobiłeś dla mnie to, co mogłeś. I ten, powiedzmy sobie, obcokrajowiec o tym takim dźwięcznym nazwisku Itaj Gitejczyk, nawet teraz trudno mi powiedzieć, skąd on pochodził, on mówi w ten sposób. Mówi w ten sposób do Dawida, że nie ma takiej opcji, mówiąc dzisiejszym językiem, nie ma takiej opcji. Moi żołnierze nie zostawią ciebie, jeżeli ty idziesz na niepewne, idziesz na wygnanie, to my też idziemy na niepewne, idziemy na wygnanie, ale nie ma takiej możliwości, żebyśmy ciebie opuścili. I mówi mu to, jeśli tam dobrze się wczytamy, mówi mu to wielokrotnie, że nie zostawimy ciebie. Nie zostawimy ciebie. Tu chodzi o takie oddanie, że jeśli mówi na dobre i na złe, to mi nieważne, że idziemy na tułaczkę, że może będzie problem z zaopatrzeniem, że może będziemy musieli uciekać. Dawid później odzyskał władzę, prawda? Ale w tym momencie nie wiedział, co z nim będzie. Ale ten dowódca mówi, że obojętnie co będzie, my ciebie nie zostawimy. Tak jak mówię, może on nie rozumiał z żydowskiej tradycji nic, może nie rozumiał ksiąg starotestamentowych, ale on wiedział, co to jest służba. On wiedział, co to znaczy służyć na dobre i na złe. Powiedział, nie ma takiej opcji. My idziemy tam, gdzie ty idziesz i nie ma takiej możliwości, że gdzieś cię zostawimy po drodze. Ostatnie moje pytanie, z którym chciałbym was zostawić. Zapomnijmy o tym matryksie diabelskim. To jest takie. Co naprawdę łączy cię z Chrystusem? Co naprawdę łączy mnie z Jezusem Chrystusem dzisiaj? Co naprawdę łączy mnie z Jezusem? System wartości? Czy jestem gotowy za nim iść na dobre i na złe? Czy dam się, mówiąc dzisiejszym językiem, zmanipulować diabłu, który poprzestawia moje wartości? Co cię łączy z Chrystusem? Chciałbym tym pytaniem zakończyć. Za chwilę będziemy się modlić i niech was Pan błogosławi. Amen.